I think we have gone through a period when too many children and people have been given to understand. I have a problem. It is the government's job to cope with it. Or I have a problem. I will go and get a grant to cope with it. I am homeless. The government must house me. And so they are casting their problems on society. And who is society? There is no such thing. There are individual men and women, and there are families. And no government can do anything except through people. And people look to themselves first. It is our duty to look after ourselves, and then also to help look after our neighbour. And life is a reciprocal business, and people have got the entitlements too much in mind without the obligations, because there is no such thing as an entitlement unless someone has first met an obligation.
Szanowni Państwo, mam złe informacje. Nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. Nie istnieje. Są rodziny, są sąsiedzi, są matki, żony i kochanki, ale nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. Tak przynajmniej mówi Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii, która rządziła krajem w latach 79-90 i w zasadzie zmieniła w 100% krajobraz Wielkiej Brytanii. Sprawiła, że Wielka Brytania, którą znamy dziś, która istnieje współcześnie, jest de facto pokłosiem jej przemian, jej reform, jej myślenia i jej rządu. Ale społeczeństwo przecież istnieje, powiedzą kulturoznawcy, antropolodzy, którzy są tutaj zgromadzeni na sali, ja też tak powiem, i powiedzą tak twórcy, którzy zajmowali się brytyjskim kinem społecznym. Też skąd ta nazwa, bo społeczeństwo jest jakby główną częścią, głównym pryzmatem, przez który filmowcy patrzą na kino. I właśnie to zderzenie, jakby wielkie dwie figury, w zasadzie figura i zbiór herosów kina, to jest siła brytyjskiego kina społecznego. Pierwsza figura, pierwszy narożnik w tej bitwie to Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, ta, która też tak na dobrą sprawę sprawiła, że coś takiego jak brytyjskie kino społeczne nomen omen zaistniało. Mimo, że nie uznawała społeczeństwa, to społeczeństwo głosem Brytyjczyków, brytyjskich reżyserów upomniało się o siebie, o to, że istnieje. Postanowiło powiedzieć, że istnieje i pokazać też swoje najciemniejsze zakamarki, te, które były spychane przez rząd Thatcher gdzieś głęboko z tyłu głowy. A kim byli twórcy brytyjskiego kina społecznego? O tym za chwilę. Na początek oczywiście krótka wyprawa przez historię, bo Margaret Thatcher nie wzięła się z kosmosu, chociaż niektórzy by stwierdzili, że właśnie tak się stało. Nie wzięli się też z kosmosu oczywiście twórcy brytyjskiego kina społecznego. Więc na dobry początek chwila historii. Tego dżentelmena pewnie Państwo znacie, John Grierson. Jeśli nie, to serdecznie zapraszam, żeby zobaczyć jego wszystkie filmy, a przynajmniej jeden najważniejszy, czyli Nanuk z północy. Jeden pierwszy w zasadzie dokument, który zyskał światową sławę, który wyznaczył ramy dokumentalistyki i który stał się tym kamieniem węgielnym kina dokumentalnego, rozumianego jako szkoła anglosaska, czy też angielska szkoła dokumentu. Nazwy są różne, natomiast ten dżentelmen de facto położył kamień węgielny nie tylko pod kino dokumentalne, ale też później pod kino fabularne. I żeby opowiadać w ogóle o kinie społecznym w Wielkiej Brytanii, nie można pominąć Johna Griersona. Oczywiście John Grierson był jednym z pionierów nie tylko dokumentu, ale w ogóle kina. On tworzył też w pierwszych latach kina w ogóle i wyznaczył też ramy opowieści w Wielkiej Brytanii. Ramy, czyli nie skupiamy się na księżnych, nie skupiamy się na królach, nie skupiamy się na klasie średniej, skupiamy się na tym bardziej przyziemnym życiu, skupiamy się na tych, którzy są zazwyczaj pomijani w sztuce. Więc dla mnie John Grierson jest taką postacią, która łączy dwie sprzeczności, łączy wodę i ogień. Łączy jakby komercję, bo z jednej strony jego filmy świetnie się sprzedawały i odnosiły bardzo duży sukces komercyjny nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie, wyznaczając jakoś ramy tworzenia filmów dokumentalnych i w ogóle kina później, a z drugiej strony podejmowały tematy, których nie nazwalibyśmy dziś, ani nawet wtedy mainstreamowymi. Może właśnie też przez to, że to było dosyć egzotyczne kino, nie kino atrakcji, nie kino rozrywkowe, chociaż po części też, tutaj można by się pokłócić, ale przede wszystkim pokazujący te obszary życia, które w jakiś sposób nie są pokazane, mainstreamowo pokazane w głównym nurcie. Potem przeskok o kilka lat, żeby też Państwa nie zadręczać wstępem historycznym. Bardzo ważny w rozwoju brytyjskiego kina społecznego jest ruch Free Cinema, taka jaśniejąca gwiazda, która się pojawiła, zamieszała w kinie i bardzo szybko zniknęła. Kluczowy to jest rok 56, zaraz przejdziemy do szczegółów, skąd to się wzięło, co to jest i z czym to się je. I dwa kolejne zjawiska, które są bardzo ważne w naszej opowieści. British New Wave, czyli brytyjska nowa fala, w jakiś sposób korespondująca z czechosłowacką nową falą i francuską nową falą, natomiast bardziej nie w formie, a w tematyce, aczkolwiek forma też jest tutaj istotna, o tym też więcej za chwilę. I młodzi gniewni, czyli zjawisko, które sięgało dalej niż tylko film. Trzeba pamiętać, że te zjawiska kulturowe nie działy się w osobnych sztukach, ale oczywiście łączyły się w jakiś sposób pomiędzy sobą. A młodzi gniewni to jest jakby ten fragment brytyjskiej kultury, o którym często się zapomina, który wpłynął nie tylko na Wielką Brytanię, ale też na Polskę. Na przykład Roman Polański bardzo mocno inspirował się w swoich wczesnych pracach ruchem młodych gniewnych, ale to też ruch, który wpłynął na literaturę, a przede wszystkim na teatr. I ten teatr w dialogu, w romansie, we flircie z kinem tutaj był najistotniejszy, jeśli chodzi o młodych gniewnych. No, przechodzimy do szczegółów. Free Cinema. Te cztery nazwiska są bardzo ważne. Najważniejsze z nich jest to pierwsze. Lindsay Anderson, tak na dobrą sprawę, jest takim ojcem, który wyznaczył ruch później brytyjskiego kina społecznego, rytm brytyjskiego kina społecznego, zanim zaczął to robić Ken Loach, o którym dzisiaj będziemy oczywiście najwięcej mówić, jeśli chodzi o wykład. Natomiast ta czwórka i parę jeszcze innych osób, ale przede wszystkim ta czwórka działała w dwóch bardzo wpływowych magazynach, które działy na przełomie lat 50. 60. Krócej działający to był magazyn Sequence, który był dosyć wybrotowy, dosyć nowoczesny, bardzo wpływowy, ale oczywiście niedofinansowany, więc długo nie podziałał. Magazyn Sight and Sound, magazyn, który działa znacznie dłużej oczywiście, ale też bardzo wpływowy i też w jakiś sposób wywrotowy, stojący w opozycji wobec kina komercyjnego. Ta czwórka stwierdziła, że w brytyjskim kinie, tym, które jest skierowane do mas, do masowego odbiorcy, za dużo jest klasy średniej, za dużo jest takich tematów, które zapominają o tle społecznym, które zapominają o jakichś problemach, które dzieją się gdzieś głębiej w tych ciemniejszych obszarach Wielkiej Brytanii, ale tych, które są również istotne, a tych, które nie mają głosu na zewnątrz, tych, które nie mają reprezentacji w sztuce. Więc idąc jakoś tropem wyznaczonym przez Johna Griersona, zabrali się za kino dokumentalne. Stworzyli szereg etiud dokumentalnych, krótkometrażowych, gdzie sięgnęli po takie tematy, które dzisiaj nazywalibyśmy interwencyjne, ale oczywiście nie w stylu Elżbiety Jaworowicz, ale bardziej obserwacji i wskazywania pewnych zjawisk i dodawania delikatnego komentarza bez stawiania jasnej tezy. Co jest dziwne, krótkometrażowy dokument okazał się sukcesem. Sam przez kilka lat próbowałem krótkometrażowe kino dokumentalne promować. To nie jest łatwa sprawa, bardzo nie jest łatwa sprawa. Im się to udało. I 5 lutego 1956 roku w National Film Theatre w Londynie zorganizowali pokaz, który się wyprzedał w 3 sekundy. Cieszył się świetną popularnością i dał energię na jeszcze 5 kolejnych pokazów, które odbyły się do marca też National Film Theatre. I tak im się dobrze działało wspólnie, że stwierdzili, że stworzą manifest wyznaczający w jakiś sposób działania ruchu, który został określony Free Cinema. Żaden film nie może być zbyt osobisty. To znaczy, reżyser jest na drugim planie, twórca jest na drugim planie, to nie jego wrażliwość jako autora jest najważniejsza. Najważniejszy jest temat, który bierzemy na warsztat. Obraz przemawia, dźwięk wzmacnia i komentuje, czyli mniej inscenizujemy, bardziej pozwalamy sytuacjom zaistnieć na ekranie. Zaznaczam, że jest to kino dokumentalne, ale podczas licznych wykładów pewnie ta granica między dokumentalistyką a fabułą była tutaj poruszana, zmieniana. Nie ma czegoś takiego jak czysty dokument, zawsze jest w jakiś sposób kreacja, ale możemy dążyć do tego, żeby stać się tą przysłowiową muchą na ścianie, która będzie starała się maksymalnie z dystansem obserwować wydarzenia przed kamerą. Rozmiar jest nieistotny, doskonałość nie jest celem. Istotny jest ponownie temat i postawa oznacza styl, styl oznacza postawę. Czyli to, z jakim nastawieniem podchodzimy, jak będziemy opowiadać tę historię, wyznaczy też styl całości. To nie styl ma być nadrzędny wobec tematu, ale to, co będzie pokazywane, czy nielegalna aborcja, czy bezrobotni, czy wykluczeni bezrobotni studenci, czy wykluczeni bezrobotni studenci podczas nielegalnej aborcji. To będzie wyznaczać rytm, a nie my będziemy ten rytm narzucać jako twórcy. To w wielkim skrócie free cinema. Tak jak powiedziałem, iskierka, która się szybko pojawiła i równie szybko zgasła, ale energia, która została, w wielkim skrócie, każdy z twórców zaczął iść swoją własną drogą, dostawać nie lub bardziej intratne propozycje. Trochę się dogadywali, trochę się nie dogadywali. Długo by mówić o tym, dlaczego się rozstali, ale na pewno to, co zostało z Free Cinema, to właśnie ta idea opowiadania o społeczeństwie, tym nie ze z pierwszych stron gazet, nie też klasa średnia, nie przedsiębiorcy, ale ci, którzy w jakiś sposób, często nie ze swojej własnej woli i winy, nie radzą sobie w tym świecie. Ups, za daleko. O. Free Cinema mocno wpłynęło na nurt, o którym trzeba wspomnieć, który jest istotny dla naszej opowieści, ale nie jest jeszcze stricte brytyjskim kinem społecznym, w jakiś sposób nawiązuje, czy daje też kolejny fundament, kolejny filar do naszej opowieści, czy do naszej historii. British New Wave, też początek lat 60., dokładnie te ramy są określane przez filmoznawców jak na lata 59-63. Można się kłócić z tym, bo niektóre filmy w tym stylu powstawały jeszcze na początku lat 70. Załóżmy, że lata 60. to jest ten czas dla brytyjskiej nowej fali. Nowa fala dlatego, że właśnie opozycja do mainstreamu i już nie tylko dokumenty, ale przede wszystkim kino fabularne. Przypominam, Free Cinema to są dokumenty. Brytyjska nowa fala to już są fabuły, ale bardzo mocno czerpiące z tego, co osiągnęło Free Cinema. I takim głównym zjawiskiem, którym można określić większość filmów brytyjskiej nowej fali, to właśnie kitchen sink realism, czyli ten realizm kuchennego zlewu, czyli opowieść o przyziemnych sprawach bohaterów z tłem polityczno-historyczno-ekonomicznym budującym jakąś podstawę. Ale to właśnie te przyziemne historie ludzi, którzy nie są wielkimi bohaterami, nie są wielkimi postaciami historycznymi, nie są potężnymi personami, tylko tym zwykłym, szarym robotnikiem Joe, to nas interesuje. Te historie chcemy opowiadać, mówią twórcy brytyjskiej nowej fali. I z brytyjską nową falą łączy się bardzo mocno ruch młodych gniewnych, Young Angry Men, którym się też w jakiś sposób nasz Roman Polański interesował podczas swoich zagranicznych, nie lub bardziej wojaży. Też próbował to przeszczepić w swoich pracach gdzieniegdzie tutaj, jeśli chodzi o akcent nasz lokalny. Natomiast Młodzi Gniewni, sam tytuł został, czy sama nazwa została utrwalona albo zapoczątkowana dzięki recenzji Kennetha Tynana, jednego z najważniejszych recenzentów, krytyków, akademików tamtego czasu, który to recenzował sztukę teatralną Johna Osborna Miłość i Gniew. Sztukę, która wywróciła też do góry nogami świat teatralny, bo w pierwszy raz taką popularnością cieszył się temat społeczny właśnie. Co prawda, tutaj mamy wciąż temat jakby klasy robotniczej, ale tej intelektualnej klasy robotniczej, bo to główny bohater Miłości i Gniewu jest jakby zdeklasowanym intelektualistą, który w jakiś sposób został naznaczony przez, no pytanie, warunki ekonomiczne, zmiany gospodarcze, gdzieś jest jakby wyrzuconym z tego pędu ekonomiczno-gospodarczego człowiekiem, który nie za bardzo wie, jak się odnaleźć. Zna swoją wartość, ale przez to, że warunki zewnętrzne są na tyle niesprzyjające, ta wartość coraz bardziej zaczyna spadać. I to też był bardzo dobry zabieg, który John Osborne zrobił wówczas, bo pokazał, że to nie tylko wina jednostki, co pokutowało bardzo mocno w społecznym myśleniu, sprawia, że jednostka sobie radzi lub nie radzi w życiu społecznym, ekonomicznym, zawodowym itd., tylko to właśnie warunki często sprawiają, że mimo chęci, mimo starań, mimo podejmowanych licznych prób nie da się. Bo warunki są na tyle niesprzyjające, na tyle nieprzychylne, że po prostu nie da się tego szklanego muru przebić. Na podstawie sztuki został nakręcony film Miłość i Gniew w reżyserii Tonyego Richardsona, który też właśnie działał we Free Cinema, który też w jakiś sposób z brytyjską nową falą się łączy. Bardzo Państwu serdecznie ten film polecam. Jeśli dobrze pamiętam, jest dostępny na YouTubie, więc tak można zobaczyć. I przeskakujemy z lat 60., trochę mijamy 70. To jest czas, który pomaga, czy wymaga by też bardzo długiej analizy, ale jednak to jest też czas trochę stagnacji w gospodarce Wielkiej Brytanii, gdzie coraz mocniej czuć potrzebę reform. W którym kierunku te reformy mają iść, to już inne pytanie, ale na to pytanie bardzo jednoznaczną odpowiedź znajduje ta pani. Margaret Thatcher. Postać niezwykle ambiwalentna, w wielkim skrócie. Patrząc też na moją facebookową bańkę po jej śmierci w 2013 roku, najpopularniejszy utwór, który był puszczany, to Margaret Thatcher, I Will Dance on Your Grave, czyli Margaret Thatcher, zatańczy na twoim grobie. Ale też wielu ekonomistów, zwłaszcza z tej strony libertariańskiej, stwierdziło, że odeszła największa ikona ekonomii w ogóle w historii świata. Największa ikona, bo połączyła i ekonomię, i politykę, i w zasadzie wprowadziła Wielką Brytanię na nowoczesne, modernistyczne tory. To jedna strona medalu. Druga strona medalu to masowe zwolnienia, to brak darmowego mleka w szkole, to rozbite rodziny i potężna atomizacja społeczeństwa brytyjskiego. Margaret Thatcher, tak jak słuchaliśmy na samym początku, stwierdziła, że nie istnieje coś takiego jak społeczeństwo. Że społeczeństwo to jest wymysł różnych grup ludzi po to, żeby wymagać od państwa, które tam być reprezentantem tego społeczeństwa, wymagać różne ulgi, zapomogi, ułatwienia i tak dalej. Ale to, co jest najważniejsze, jak stwierdziła Margaret Thatcher, to dać człowiekowi absolutną wolność. Absolutną wolność do przedsiębiorczości, do rozwoju, do zdobywania pieniędzy, kapitału, prawie wszystkimi możliwymi środkami w granicach prawa. To założenie brzmi pięknie, ale w praktyce przecież nie każdy ma z nas smykałkę ekonomiczną, nie każdy z nas jest gotów zarabiać miliony, nie każdy z nas jest tym drapieżnikiem, który rzuci się zaraz na różne biznesy i będzie przebogaty i przeszczęśliwy. Wiele osób po prostu tych umiejętności nie ma i często można stwierdzić, że te osoby są w większości, jak pokazują statystyki. 11 lat rządów Margaret Thatcher pokazuje, że była bardzo popularna, ale jednak w pewnym momencie doszło do tąpnięcia. To jest postać bardzo, bardzo ambiwalentna, podkreślam. Zaraz po jej śmierci 52% Brytyjczyków oceniło ją jako dobrą i ważną polityczkę, ważną osobę, personę w historii Wielkiej Brytanii. 44% powiedziało, że było to najgorsze, co przytrafiło się Wielkiej Brytanii. To jest postać, która trafiła, jeśli dobrze pamiętam, na 13 miejsce najważniejszych osób w historii Wielkiej Brytanii podczas ogólnonarodowego referendum w 2002 roku, jeszcze za jej życia, i trafiła na drugie miejsce najgorszych osób w Wielkiej Brytanii podczas tego samego referendum, też na 100 osób w Wielkiej Brytanii. To pokazuje, jak bardzo ambiwalentna jest ta postać. Natomiast wracając do kina, to zrobiła przedziwną przysługę brytyjskiemu kinu, bo przez to, że nienawidziła w jakiś sposób kultury i sztuki, tak jak spora część liberalnych ekonomistów uważa kulturę i sztukę za zbędny dodatek, a jeśli już mamy się zajmować kulturą i sztuką, to tylko z prywatnych pieniędzy, tylko z mecenatu prywatnego. Jeśli ktoś ma fantazję, żeby płacić, niech sobie płaci, ale żadnego finansowania samorządowego, żadnego finansowania państwowego, broń Boże, jak już to w super minimalnym stopniu. I też to uprawiała. Zniosła ulgi podatkowe dla filmowców, zniosła zapomogi dla artystów, zniosła, i tutaj możemy postawiać sobie mnóstwo różnych przymiotników, rzeczowników i tak dalej. Natomiast przysłużyła się samemu rozwoju gniewu i przez to też pobudziła w jakiś sposób paradoksalnie twórczość Brytyjczyków. Jeszcze taka drobna uwaga, tak bardzo uniemożliwiała tworzenie filmu w Wielkiej Brytanii, że na przykład Rydwany Ognia, jeden z największych hitów tamtych czasów, został w większości sfinansowany za pieniądze egipskie, bo tak trudno było zdobyć środki w Wielkiej Brytanii na produkcję. Okej. W wielkim skrócie jeszcze, czym się przejawiało zjawisko thatcheryzmu. Bardzo lubię polski zapis, sprawdziłem, on jest poprawny. To czas, kiedy Margaret Thatcher stwierdziła, że będą ofiary. Trzeba zreformować kraj, trzeba popchnąć gospodarkę do przodu, trzeba przywrócić mocarstwowość Wielkiej Brytanii, mówi Margaret Thatcher. Stwierdziła, że będzie się bardzo mocno wspierać szkołą chicagowską, jeśli chodzi o ekonomię, a to, co najważniejsze, była jedną z tych osób obok Ronalda Reagana, która powiedziała, że ekonomia jest niczym powietrze, że to są prawa jak prawa fizyki, jak prawa biologii i po prostu musimy się do nich podporządkować. I ona jest też autorką tego słynnego sformułowania "There is no other alternative". Nie ma innej alternatywy, nie ma innej drogi. Musimy kroczyć drogą neoliberalizmu. Tak stwierdziła Margaret Thatcher. Wiele osób się z nią nie zgodziło, o nich za chwilę. Natomiast statystyki pokazują, że trochę jej to nie wyszło. Produkt krajowy brutto spadł i spadał ciągle przez 11 lat jej rządów. Bezrobocie wzrosło niebotycznie. To są olbrzymie liczby, już nie będę Państwa zarzucał statystykami. Oprócz tego wzrosła bezdomność, wzrosła liczba dzieci porzucanych, na których nie było miejsca w sierocińcach itd., itd. Co na plus? Wzrosła konkurencyjność Wielkiej Brytanii na międzynarodowej arenie, wzrosła konkurencyjność tych największych, potężnych przedsiębiorstw i wiele międzynarodowych teraz marek, a które jakoś dostawały takiego potężnego kopa ekonomicznego za czasów Margaret Thatcher, do dzisiaj świetnie funkcjonuje. Czyli mamy tu skalę makro, mamy te wielkie statystyki wielkich firm i mamy to, co się działo w skali mikro, w skali tej społecznej, jakoś niedostrzeganej, traktowanej jako właśnie liczby, przecinki, numerki przez administrację Margaret Thatcher. I wówczas środowisko filmowe zaczyna się buntować. Tak nie może być, tak jest, ale tak być nie może. Tak nie wygląda świat. Świat to nie tylko ekonomia, świat to nie tylko statystyki, świat to nie tylko liczenie plusów i minusów ekonomicznych. Gdzieś tutaj znika czynnik ludzki. I pojawiła się całkiem spora grupa filmowców, o których za chwilę opowiem, która stwierdziła, że tak nie możemy funkcjonować, że tak nie wygląda społeczeństwo, tak nie wygląda świat i trzeba dać temu odpór. I wiedząc, że nie mogą liczyć na jakieś zbyt duże finansowanie państwowe, że też nie mogą liczyć na finansowanie establishmentu, zaczęli tworzyć mocno niezależne produkcje filmowe, które później zyskały miano realizmu społecznego. Tutaj radzę zanotować to hasło, realizm społeczny to jest tak jakby właściwa nazwa tego zjawiska, które funkcjonowało od czasów thatcheryzmu i w zasadzie funkcjonuje do dziś w brytyjskim kinie. O dziwo z pomocą pospieszyła telewizja. Margaret Thatcher była w konflikcie z własną telewizją, która to jest największą brytyjską telewizją, przez długi czas monopolistą na rynku, BBC, ale BBC nie dało się, mówiąc brzydko, wyczyścić całkowicie z tych wstrętnych lewaków i część z nich została na miejscu i walczyła w jakiś sposób z administracją Margaret Thatcher, aczkolwiek walka to była trudna i mozolna, ale postanowili wspierać twórców filmowych, tych, którzy właśnie swoje pierwsze szlify zdobywali często w telewizji publicznej. Żeby ułatwić jakoś nawigowanie po tym, czym w zasadzie jest realizm społeczny, przywołuję do tablicy Raymonda Williamsa, krytyka, akademika, filmoznawcę, który stworzył świetne cztery podstawy realizmu społecznego, to czym ten realizm społeczny w kinie jest. Po pierwsze, w realizmie społecznym przy bohaterach dostępuje sekularyzacja, czyli nie odwołujemy się do jakiejś wielkiej metafizyki, nie odwołujemy się do religijności bohaterów. To nie Bóg, to nie inne nadprzyrodzone stworzenia, tudzież mniej lub bardziej zorganizowane kulty kierują wydarzeniami na ekranie, lecz człowiek i sytuacja społeczno-gospodarczo-ekonomiczno-kulturowa jest tym środowiskiem, które wpływa na jego funkcjonowanie. Akcję umiejscowiamy we współczesności i codzienności, czyli tematy, które się dzieją tu i teraz, bolą nas tu i teraz, aczkolwiek później to kino już na przykład zaczyna odpływać w kierunki też kina historycznego, ale bardziej w przeszłość niż przyszłość. O tym też za chwilę będę mówił więcej. Akcentowanie doświadczenia społecznego, zwłaszcza klasowego, czyli to, o czym wspomniałem. Bohater, który jest prezentowany w filmie, jest też nośnikiem cech charakterystycznych dla klasy, z której się wywodzi. Najczęściej oczywiście jest to klasa robotnicza bądź jakaś klasa defaworyzowana bądź zdegradowana, jak na przykład zdeklasowany intelektualista, który dostał rykoszetem od wszystkich zmian społeczno-gospodarczych. I jest to film, są to filmy, jest to kino z tezą. Z tezą często mniej lub bardziej wyraźną, ale jednak z tezą. Z tezą, że ekonomia neoliberalna wyrządziła człowiekowi krzywdę. Kapitalizm wyrządza człowiekowi krzywdę. Potrzebna jest większa solidarność społeczna, potrzebne jest większe akcentowanie społeczeństwa jako integralnej części, nie zatomizowanej, a integralnej części i jest potrzeba dbania o tych, którzy sobie nie radzą, którzy są słabsi na świecie. Takie tezy pojawiają się w kinie w realizmu społecznego. I tak jak wspomniałem też już wcześniej, to są najczęściej niezależne produkcje. I przez to, że są niezależne, też są często bardzo może nie użyję słowa niedofinansowane, bo tutaj by się Ken Loach na przykład ze mną pokłócił. Pieniądze mają wystarczyć na tyle, ile potrzeba. Co to znaczy? Przez to, że mamy trochę mniej pieniędzy w budżecie, wykorzystujemy te elementy scenerii, te elementy opowieści, które są naprawdę potrzebne. Nie budujemy sztucznej scenografii, nie budujemy, albo jak już to minimalnie, nie dodajemy jakichś, nie wiadomo jakich kostiumów, staramy się wykorzystywać siłę samej opowieści ponad to, co moglibyśmy opowiedzieć stylem. Czy ktoś z Państwa jeszcze potrzebuje dłużej się zatrzymać w tym slajdzie, żeby przepisać? To lecimy dalej. Wśród tematów, które się pojawiają w realizmie społecznym, to są w zasadzie najbardziej popularne albo najczęściej zauważalne. Oczywiście tę listę można rozbudowywać. Takie najbardziej charakterystyczne to oczywiście już wspomniany upadek klasy robotniczej, jej problemy na tle ekonomiczno-kulturowo-społecznym. Zmiana ról płciowych, czyli mężczyzna już nie jest głównym żywicielem rodziny, już nie jest tym, który jest głową rodziny. I jak to się dzieje, jak wygląda to zderzenie kulturowe, jak kobieta wychodzi na pierwszy plan i często w kinie właśnie musi pokazywać to, że teraz to ona przyjmuje stery w rodzinie i zmienia ten patriarchalny model Wielkiej Brytanii. To się to też często pojawia właśnie w kinie realizmu społecznego. Oczywiście antykonsumpcjonizm, czyli zbytnie wydawanie pieniędzy nas w końcu zeżre, a zeżre w takim sensie, że napędza cały czas gospodarkę, napędza produkcję i umacnia funkcjonowanie neoliberalizmu. Negatywne efekty kapitalizmu, czyli to w zasadzie łączy się z poprzednim punktem i też tożsamość narodowa. Chociaż wydawałoby się, że to będzie kino bardziej internacjonalistyczne, twórcy realizmu społecznego, brytyjskiego realizmu społecznego bardzo mocno osadzają swoje filmy w Wielkiej Brytanii, ale pokazują te fragmenty Wielkiej Brytanii, o których nie powiedzielibyśmy, że są charakterystyczne. Właśnie pokazują te miejsca, które są jakimś, w pewnym sensie prowadzą nas do jądra ciemności. I scenografia. To nie będą wymyślne dwory, to nie będą pałace, to nie będą mieszkania klasy średniej, to będą przede wszystkim miejsca, w których spotkamy klasę robotniczą, czyli szeregowe ceglane domki, szare blokowiska itd., itd. Często krajobraz postindustrialny. To, co jest ważne, zwróćcie uwagę Państwo, że często pojawia się w tle jakiś delikatny symbol systemu. Czy to szkoła, czy to urząd, czy to na przykład fabryka, która była niegdyś chlubą i chwałą, ale zawsze gdzieś pojawia się, przeważnie gdzieś pojawia się ten fragment krajobrazu, który naprowadza nas na zderzenie system kontra jednostka. I teraz przechodzimy do twórców. Oprócz tych trzech dżentelmenów było ich znacznie więcej. Jeszcze Stephen Daldry na przykład może być dopisany do tej grupy. Danny Boyle w swoich pierwszych filmach może być dopisany do tej grupy. Ale bardzo ważne jest, żeby zapamiętać tego dżentelmena, którego prywatnie bardzo cenię. W jakiś sposób mówi się, że świat dzieli się na fanatyków Kena Loacha, jeśli ktoś już interesuje się tym kinem, i fanatyków Mike'a Lee. To są dwie strony tej samej monety, tej samej opowieści, tego samego realizmu społecznego, ale mówiąc bardzo po łebkach, Mike Lee ma większe poczucie humoru, bardziej irracjonalne, bardziej groteskowe. Ken Loach często bierze rzeczy na serio. Owszem, wtrąca żarty, owszem, potrafi tym poczuciem humoru zarazić widza, ale Mike Lee bardziej mówi, jest źle, jest okropnie, no ale co nam zostaje, śmiejmy się. A Ken Loach jest bardziej bojowniczy w tym wszystkim, co opowiada. Mike Lee też jest utytułowany tak jak Ken Loach, o nagrodach też za chwilę więcej. A filmem charakterystycznym dla realizmu społecznego są Wysokie aspiracje z 1988 roku. I tutaj nie tyle jest portret stricte klasy robotniczej, ale bardziej tego momentu zmiany społecznej pod tytułem pojawia się nowa klasa aspirująca. Margaret Thatcher tworzy środowisko, w którym ludzie zaczynają karmić się chciwością. Gordon Gekko powiedział w słynnym filmie Wall Street, chciwość jest dobra. I on pokazuje właśnie tych ludzi, których chciwość wypacza w dążeniu ze zmiany swojego miejsca w położeniu w drabinie społecznej, drabinie klasowej, co się może wydarzyć. Oczywiście z humorem, więc bardzo polecam film Wysokie aspiracje. Twórca przede wszystkim telewizyjny, ale też dosyć istotny, Alan Clark, który stworzył film Made in Britain, pokazujący, co się dzieje, kiedy człowiek spada albo jest degradowany, albo nie potrafi sobie poradzić właśnie w całym gąszczu zmian ekonomicznych, kulturowych w swoim kraju i zaczyna szukać odpowiedzi w prostym radykalizmie, fanatyzmie. Film Made in Britain, jeśli ktoś kojarzy tego dżentelmena, to Tim Roth, który szerzej jest znane dzięki filmom Quentina Tarantino na przykład, gdzie pojawił się we Wściekłych psach, tam miał jedną z głównych ról, albo też w Czterech pokojach, fantastyczna rola. On zaczynał właśnie w telewizji brytyjskiej i rolą w Made in Britain, gdzie wcielił się w takiego właśnie niezadowolonego z życia, fanatyzującego, faszyzującego człowieka, przetarł swoje szlaki aktorskie. I też Peter Greenaway, to jest chyba jeden też z najbardziej znanych współczesnych brytyjskich twórców. Film wpisujący się w realizm społeczny nakręcony przez niego to Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek. Groteskowy. Tak, Microsoft nas właśnie próbuje cenzurować. W każdym razie Peter Greenaway, jakoś będziemy sobie radzić z tą planszą, próbuje pokazać, jak kapitalizm nas atakuje, jak wulgarny jest urok jednak tego, tej chciwości, że w pewnym sensie ta chciwość daje, pokazuje zrozumienie wobec tych, którzy aspirują, którzy chcą zarabiać, którzy chcą się bogacić i bogacić, ale też pokazuje tę drugą stronę medalu, którym jest jakby kanibalizowanie społeczeństwa w sensie mniej lub bardziej dosłownym i jeśli ktoś potrzebuje rozwinięcia, odsyłam do jego filmu Kucharz Złodziej, jego żona i jej kochanek. I wkracza nasz gentleman, nasz wojownik, nasz bohater, człowiek, który wielokrotnie rzucał karierę filmową i zawsze do niej wracał. Laureat 2 Złotych Palm w Cannes, Ken Loach. Autor licznej grupy aforyzmów, w zasadzie można by napisać książkę złożoną tylko i wyłącznie z aforyzmów Kena Loacha, człowiek złoto ust, ale zawsze mówiący pięknie moim zdaniem. Człowiek, którego gościliśmy w zeszłym roku we Wrocławiu, żeby było weselej, to w tym kinie właśnie, podczas gali europejskich nagród filmowych, tutaj było spotkanie z nim, jego film Ja, Daniel Blake, najnowszy film autorstwa Loacha, był tutaj pokazywany. Ten film też jest jednym z największych sukcesów, o dziwo, Kena Loacha w jego historii, jeśli chodzi o tournée festiwalowe i nagrody, które zgarnął na festiwalach ze Złotą Palmą w Cannes na czele. Natomiast to on stał się twarzą brytyjskiego kina społecznego, realizmu społecznego. To jego filmy, często w ogóle, kiedy zapytamy o kino brytyjskie, Ken Loach jest przywoływany jako pierwszy. Żeby było ciekawiej, to jest sumienie brytyjskiego narodu, ale podobnie jak spora część twórców polskich, on jest bardziej doceniany za granicą niż w Wielkiej Brytanii. Bardziej się może poszczycić filmami, które, nagrodami, które zdobył gdzieś poza wyspami, niż na kontynencie. Co nie zmienia faktu, że w Wielkiej Brytanii wciąż jest bardzo poważany, dofinansowywany w końcu po latach i mimo już zaawansowanego wieku, urodził się w 1936 roku, dalej chce tworzyć. Nakręcił mnóstwo filmów, 30, jeśli dobrze pamiętam, filmów kinowych, podobna liczba filmów telewizyjnych, kilka filmów dokumentalnych. Tutaj jakby nie tyle najbardziej znaczące, ale jakby jakieś kamienie milowe w jego rozwoju. Ken Loach urodził się w niewielkiej miejscowości, teraz wiem dobrze, to powiedział Nunaton, czy Ninaton w środkowej Anglii. Wcale nie urodził się właśnie w klasie robotniczej też, więc to doświadczenie, które zebrał w swoich filmach, nie jest doświadczeniem osobistym, tylko doświadczeniem z obserwacji. Odebrał staranne wychowanie, staranne wykształcenie, studiował prawo na Oksfordzie. Jednak stwierdził, że nie chce iść w stronę, nie chce się bawić w prawnika, nie chce się zakopywać w papierach, chce opowiadać prawdę o świecie, a tą prawdę najlepiej pokazać na ekranie. I na początku swojej kariery, swojej pracy związał się z telewizją, związał się z BBC, gdzie tworzył filmy quasi-dokumentalne albo dokumenty, tudzież filmy, które byśmy teraz nazwali czymś a la teatr telewizji. Nie do końca w tym samym stylu, co nasz teatr telewizji, czyli rzeczywiście adaptacje sztuk teatralnych, ale w tej konwencji. Jakbyśmy pokazali fragment, to w ten sposób można by to nazwać. Pierwsza produkcja jego telewizyjna to jest Catherine, klasa robotnicza, trudne tematy, jądro ciemności Wielkiej Brytanii, w wielkim skrócie. A pierwszy film kinowy to Czekając na życie. Film, który był sukcesem frekwencyjnym i w zasadzie od tego filmu zaczęła się jego późniejsza kariera. Ludzie stwierdzili, że chcą go oglądać. Dwa lata później, po Czekając na życie, przyszedł jeden z najważniejszych i najbardziej znanych filmów Kena Loacha, czyli Kes. Prywatnie mój ulubiony film Kena Loacha. Przepiękna historia o związku chłopca z sokołem, która... Zapytam od razu, ktoś z Państwa widział Kes? Okej. Wspaniale. Ci, którzy nie widzieli, to serdecznie zapraszam, żeby zobaczyć. Moim zdaniem jest to jeden chyba z filmów, który najpiękniej łączy tragizm i komedię w twórczości Kena Loacha. Pokazuje te beznadzieje klasy robotniczej z jednej strony, a z drugiej strony pokazuje też, że humor jest bronią. Nie tak groteskowo jak Mike Lee, ale jednak robi to w sposób niezwykle wyważony, moim zdaniem wspaniały. I ten film właśnie został umieszczony na 17. miejscu najważniejszych filmów według zestawienia British Film Institute. Natomiast dwa filmy, które przyniosły mu największą międzynarodową sławę, to Wiatr buszujący w jęczmieniu, pierwsza Złota Palma i najnowsza Złota Palma z 2016 roku za Daniel Blake. Za chwilę będzie fragment filmowy, więc już poproszę operatorów o przygotowanie się. Zanim wkroczymy w lata, które nas interesują, czy filmy fabularne, filmy dokumentalne. W latach 60., kiedy Loach tworzył i filmy fabularne, i filmy telewizyjne, postanowił też spróbować swoich sił w dokumencie. I de facto stał się portrecistą, czy tym, kto zarejestrował, opowiedział najbardziej intensywne wydarzenia z czasów rządów Margaret Thatcher. Pierwszy z nich to takie jedno z pierwszych właśnie zderzeń z Margaret Thatcher, która chciała znacznie zmniejszyć rolę związków zawodowych w Wielkiej Brytanii, te, które mówi się, że miały mocarną czy mocarstwową siłę i wpływały i na politykę, i na ekonomię kraju. To był jeden z jej priorytetów. Jak pokonać te złe związki zawodowe, które chcą bronić praw pracowniczych? I Ken Loach o dziwo nakręcił film, który pokazał jego umiejętność patrzenia z różnych kątów. Czyli nie nakręcił prostego filmu Dobrzy związkowcy, podła Margaret Thatcher, ale pokazał właśnie złych związkowców i złą Margaret Thatcher. Złych związkowców, to znaczy pokazał, jak przywódcy, widząc presję, którą ekonomicznie nakłada na nich Margaret Thatcher, coraz bardziej idą w stronę ustępstw i następuje jakieś tąpnięcie polityczne, następuje tąpnięcie ekonomiczne właśnie w sytuacji związków zawodowych w Wielkiej Brytanii. I ten film Kwestia przywództwa stał się pułkownikiem. Chociaż zamówiony przez telewizję trafił na półkę, związkowcy się oburzyli się niektórzy ekonomiści, oburzyli się niektórzy członkowie rządu i film swoje przeleżał na półce, zanim w ogóle został pokazany szerszej publiczności. Natomiast uważa się go jeden z najdoskonalszych portretów dokumentalnych właśnie tego pierwszego etapu przemian gospodarczo-ekonomicznych dokonywanych przez rząd Margaret Thatcher. I drugi film, w którym pokazał, że nie jest twórcą przeźroczystym z jednej strony, ale z drugiej strony wyciągającym temat na pierwszą stronę. Opowiedział o jednym z największych strajków górniczych w historii Wielkiej Brytanii i świata w ogóle, strajku górniczego z 1984 roku. Film Po czyjej jesteś stronie. Postanowił opowiedzieć tę historię w sposób w jakimś sensie pozytywnym. Nie epatować tylko i wyłącznie prostymi obrazami bitych, upokarzanych górników czy smutku i tak dalej. Nie. On chciał pokazać, jak budzi się kreatywny potencjał człowieka w sytuacji, którą nazwalibyśmy sytuacją zagrożenia statusu społecznego, zagrożenia statusu ekonomicznego, i pokazał, jak związkowcy, jak górnicy się organizują i jak tworzą sztukę, jak tworzy się poezja, jak tworzy się muzyka związana właśnie z tym ruchem protestu. Tytuł, tak na marginesie, jest wzięty ze słynnej w zasadzie już ballady, pieśni z 1931 roku, napisane przez Florence Rees, żonę związkowca, który to związkowiec był, mówiąc delikatnie, bardzo źle traktowany przez rząd i przez właściciela spółki górniczej w Kentucky, w Stanach Zjednoczonych. I Which Side Are You On, czyli Po której jesteś stronie, stał się taką balladą protestujących i Anglików, i Amerykanów już na lata. I teraz na zdrowie. Króciutki fragment tego filmu, dosłownie dwuminutowy, z samego już zakończenia, gdzie zobaczą Państwo, niestety nietłumaczony, ale jednak wiersz napisany przez jednego z górników, plus fragment tej ballady, o której teraz wspominałem.
Thank you. you bastard!
Why is Daddy crying, ma'am? Has he got a pooly head? Was it done by men in blue when they dragged us out of bed?
You bastard, I fucking seen that!
No, son. He's shedding tears of pride in the medals he has won. Nay, lad, they're not across his chest. They're out there, every one. Workers cheering in the streets, supporters filling every hall, sending food by lorry load, responding to the call. Every worker's contribution, no matter if it's small, everyone's a medal, lad, responding to the call. Every tin, a hope expressed that we will see it through. Every single coin, a prayer that scabs will one day rue. So when the battle's over, when the Tories are no more, the world will still remember 1984.
You know, what people tend to forget, we've had 5 miners killed on Picket Lane and one child trying to get a bit of coal for heat. Bloody wrong. And we're not going to give in because no way, a hollow victory is no victory. It's going to be a 100% victory.
It is going to be a victory.
And it's going to be for them lads who put their lives on the line and everybody else.
Come gather round your people, you women and your men. Once more our backs up to the wall, we've been attacked again. Which side are you on? 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 Now Thatcher sent MacGregor to smash the NUM, break the workers' unity. And I ask you once again, which side are you on? 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 By bully boys in uniforms and thugs with riot shields, our comrades' blood is being shed, and still they will not yield. Which side are you on? Which side are you on?
To nie jest minuta ciszy. Wracamy do wykładu. Za chwilę poproszę o wyświetlenie planszy, bo czas przeskoczyć do charakterystyki filmów Kena Loacha. To był film dokumentalny, który jest zrobiony w sposób tradycyjny, jeśli chodzi o styl. W większości on jest zbudowany właśnie z obrazów z tak zwanych setek, kiedy albo osoby się wypowiadają bezpośrednio do kamery, albo też kamera za nimi podąża. Natomiast żebyśmy wiedzieli, w jakim środowisku się otaczamy, w jakim miejscu się otaczamy, jeśli chodzi o Kena Loacha, nie da się zaprzeczyć, że Ken Loach tworzy filmy lewicowe. Sam siebie określa oczywiście jako socjalistę i też w tym kierunku, w tym duchu chce tworzyć i tworzy filmy. Jego twórczość, czy dokumentalna, czy fabularna, koncentruje się na problemach grup defaworyzowanych, nie tylko klasy robotniczej, ale tak jak już było powiedziane w trakcie wykładu, na tych klasach, grupach, które poprzez zmiany ekonomiczne wypadły z tego głównego obiegu albo spadły z drabiny społecznej. Thatcheryzm mówi, zmiany ekonomiczne działają, mają działać tak, aby w tej drabinie awansować. Ken Loach mówi, ta drabina zazwyczaj prowadzi niestety w dół przez takie zmiany ekonomiczne, które thatcheryzm wprowadza. Stylistycznie filmy Loacha starają się zachowywać surowy realizm. Tak, ale to znaczy można zauważyć, że filmy Loacha są surowe, ale bardzo konkretnie przemyślane. I paleta barw nie będzie zbyt krzykliwa, będzie raczej stonowana. Jeśli już pojawia się coś bardziej kolorowego, barwnego, to oczywiście ma wyróżnić czy postać, czy wydarzenie, czy konkretny fragment świata przedstawionego na ekranie. Można powiedzieć, że filmy Kena Loacha są przeźroczyste, ale ten jego styl bardziej przejawia się w doborze i metodzie pracy aktorskiej, o której teraz będę chciał chwilkę powiedzieć. Praca z Kenem Loachem podobno jest to przeżycie graniczne. Po pierwsze, nigdy do końca nie wiemy, w czym zagramy. Po drugie, aktor zazwyczaj nie dostaje scenariusza w pełni do przeczytania. tylko poznaję go stopniowo w trakcie pracy na planie. Po trzecie, można na przykład dostać w twarz. Nie od Kena Loacha, ale na przykład podczas kręcenia sceny Ken Loach każe, żeby bardziej podkreślić jakąś intensywność sceny, nie markować, ale stworzyć tę sytuację, jakby była stworzona rzeczywiście. Po czwarte, starajmy się dobierać aktorów tak, żeby naprawdę mogli opowiedzieć o tym, co przeżyli, a nie tylko to, czego się nauczyli na podstawie tekstu. W filmie Riff Raff, który dzisiaj będziemy oglądać, na przykład Ken Loach zażądał, żeby wszyscy, albo przynajmniej większa część członków obsady spracowała kiedyś na budowie. Żeby wiedziała, jak to jest wstawać wcześnie rano, jak to jest nosić ciężary, jak to jest często pracować bez zabezpieczenia na wysokościach itd. itd. Wydawałoby się, że te powieści są bardzo smutne, ale Ken Loach nie chce pokazywać tego takiego taniego dramatyzmu, interwencjonizmu. To, o czym on często sam wspominał w wywiadach, w opowieściach, to chce walczyć z tym hasłem powiedzianym przez Margaret Thatcher, które usłyszeliśmy na samym początku, że społeczeństwo nie istnieje. On pokazuje, że istnieje i niekoniecznie musi być zależny od więzi rodzinnych czy od uwarunkowań ekonomicznych. Ten solidaryzm społeczny rodzi się w najmniej spodziewanych momentach, ale też pokazuje, że bez tego odpowiedniego środowiska nie zakwitnie. I nie liczby, a rzeczywiście ten czynnik ludzki ma przyświecać, powinien przyświecać rządzącym krajem. Jednym z najcharakterystyczniejszych fragmentów w filmach Loacha to jest to też, o czym już w jakiś sposób zasygnalizowałem, to nieplanowane ujęcie. Jeśli chodzi o kamerowanie, jeśli chodzi o operowanie kamerą w filmach, on często prowadzi swoich operatorów tak, że nie mówi im konkretnie, jak masz kręcić, tylko podążasz za dyskusją. Wiele rozmów, wiele sytuacji na ekranie jest rzeczywiście improwizowanych. Ken Loach wyznacza jakieś ramy. Dobra, teraz dyskutujemy na temat kolektywizacji. I ty masz takie racje. I brońcie swoich poglądów, a kamera musi dynamicznie za nimi podążać. I to zostało określone mianem nieplanowanego ujęcia, a mówi o tym Jacob Lee, jeden z filmoznawców, badaczy i też znajomych Kena Loacha. I tutaj, jak już wspomniałem, to ten scenariusz, który do końca nie jest zawsze znany aktorom, poznają go dopiero już po pewnym czasie. To tak, budując bazy, jeśli chodzi o Kena Loacha, to są najważniejsze założenia jego filmów, jego pracy, jego twórczości. I można powiedzieć, że filmy Kena Loacha w jakiś sposób są bardzo do siebie podobne. Jeśli ogląda jak dobrze ułożony, zmontowany serial, moim zdaniem, który prowadzi nas często przez epoki. Tak jak już wspomniałem, teraz nawiązuję do tego, że Ken Loach jako pierwszy chyba zaczął się tak wyłamywać z tej zasady opowieści osadzonej w czasie tu i teraz. Potrafił przenieść się do Irlandii walczącej o wolność, potrafił przenieść się do Hiszpanii walczącej o wolność, natomiast zawsze zostawiał w tym samym temacie opowiadania historii z punktu widzenia klasy robotniczej i ta opowieść w jakiś sposób była uwarunkowana, czy to umiejscowienie w czasie było uwarunkowane pokazaniem, że można. W ten sposób, że skoro kiedyś były rewolucje, kiedyś był duch rewolucyjny, to ten duch potrafi się odrodzić. Czy można nazwać Kena Loacha rewolucjonistą? On nie zachęca, nie propaguje aktów przemocy i tak dalej, tutaj już uspokajając państwa. Natomiast bardziej pokazuje siłę społecznej organizacji, że nawet jeśli wydaje nam się, że warunki są na zewnątrz niedobre, to jeśli już mamy akcentować tę niezależność ducha, tę samodzielność, to akcentujmy tę samodzielność jako połączenie indywiduów, większy kolektyw, większą siłę, większą społeczną machinę, która będzie mogła nieść jakąś zmianę. I to jest jakby ten dialog z taczeryzmem, który nawiązuje na tej bazie indywidualizmu, jeśli już mielibyśmy go tak określać. Ken Loach też wie o istnieniu Polski, tak się składa, już oprócz tego, że był tutaj w 2016 roku z okazji Europejskich Nagród Filmowych, no w jakimś sensie śledzi to, co dzieje się w naszym kraju. W 2008 roku na przykład bardzo mocno popierał protest w kopalni Budryk. W 2010 roku podczas wyborów prezydenckich popierał kandydaturę Bogusława Ziętka, kandydata z ramienia Polskiej Partii Pracy, a nawet nakręcił film, w którym Polacy są równorzędnym bohaterem obok głównej bohaterki. Film przepięknie przetłumaczony z It's a Freeland, przetłumaczony na Polak potrzebny od zaraz. Tak jest, Polska Szkoła Tłumaczenia. Oczywiście nie jest to film o Polakach, którzy są potrzebni do pracy w Wielkiej Brytanii. Główną postacią w filmie jest niejaka Angie, która po otwarciu granic Unii Europejskiej, po otwarciu jej na nowych pracowników, głównie ze wschodu, upatrzyła w tym jako szansę na zarobek, stabilizację i też polepszenie swojej sytuacji materialnej i postanowiła zacząć organizować pracę dla tych robotników, którzy przyjeżdżają głównie właśnie z Polski. Jednym z nich jest Lesław Żurek, nasza młoda gwiazda polskiego kina. Bardzo polecam ten film, dlatego że trochę pokazuje te mechanizmy funkcjonowania nie tylko z tej strony Polaków przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii, nie tylko ze strony tych wielkich korporacji, które miałyby ich zatrudniać bądź nie zatrudniać, ale tych Brytyjczyków, którzy wcale nie są tymi przysiągniętymi do szpiku, złem do szpiku kości kapitalistami, tylko tymi, którzy próbują patrzeć swoją szansę, ale trochę nie potrafią sobie poradzić z tym, jak przyjeżdża ktoś inny i z jednej strony chcą robić coś dobrze dla siebie i dla drugiej strony, ale właśnie te warunki nie są wystarczająco dobre, żeby to się działo. Nie wiem, jak stoimy z czasem, to na zachętę proponuję trailer tego filmu, żebyśmy sobie zobaczyli.
Angie, Jinx over here.
Yeah, all right, be a minute.
Angie, what's the matter with us? Come over.
Be 1 minute, all right?
Yeah, they'll give you 300 quid if you come over and sit with us.
Oh, Angie, come on, I have a proposition.
What are you doing?
I've got me out.
What are you doing?
Calm down. Yeah.
All the clients I've given you.
Feel free to give our names as a reference.
I'm 12 grand in debt. I've got a string of credit cards, one job after another. Do you know what I'm going to do?
What?
I'm going to set up my own agency.
You're joking.
This is my last chance. Have you heard of Ange and Rose Recruitment Agency?
We'll better any deal that you've got now.
Hi, you guys.
Sure. You looking for work?
Marcin. Yeah. Okay, green van.
Darius, that's great.
Just feels like a fresh new start.
Any work, please? I do anything.
I'm going to try and help you out. I'm going to try and get you a job.
You're talking about illegal workers? This is serious.
We're giving these people a chance.
Jamie needs a mother. You're becoming a stranger to him.
Jamie, talk to me.
You owe 20 men £2,000 each.
If you move from this room, you'll never see Jamie again.
All I'm worried about is Jamie, my grandson.
You promised me you wouldn't take any more chances.
Sometimes it just seems too good to be true, though. Do you know what I mean? Story of my life.
Okay, czyli Lesław Żurek potrzebny od zaraz. Doktor Kozubek zwróciła mi jeszcze uwagę, to prawdopodobnie moje przeoczenie. Na jednym ze slajdów pojawiła się data przy filmie KES niepoprawna. Data premiery tego filmu to 1969 rok, więc jeśli ktoś z Państwa robi zdjęcia albo notatki, poprawna data to 1969, bardzo przepraszam za ten błąd. Natomiast zbliżamy się już do samego, powoli do końca. Nie będę się zbytnio rozkręcał, jeśli chodzi o Riff Raff, czyli film, który dzisiaj zobaczymy. Poza tym, że to jest taki ostatni akcent doby taczeryzmu czy antytaczeryzmu w kinie. Jeden też z ważniejszych filmów w historii Kena Loacha. Jeden z filmów, od którego karierę Roberta Carlyle'a, aktora, który wciela się w główną postać w tym filmie, się rozkręciła. Jak przetłumaczyć Riff Raff? Trudno powiedzieć, mi się najbardziej podoba tłumaczenie hołota, z którego skorzystał Wiktor Sadowski, autor polskiego plakatu do tego filmu. Natomiast w wielkim skrócie przenosimy się do Wielkiej Brytanii, kiedy reformy Margaret Thatcher już są rozkręcone pełną parą i poznajemy ten świat, który wypadł z głównego obiegu przez te reformy. Poznajemy dawnych robotników, którzy nie radzą sobie za bardzo z życiem, ale dostają w jakiś sposób, no właśnie, szansę przy budowie wielkiego, nowego, luksusowego apartamentowca, który kiedyś był szpitalem. Trudniej o mniej klarowną, czy bardziej klarowną metaforę zmian w kinie Kena Loacha. Za ten film został nagrodzony Europejską Nagrodą Filmową, natomiast serdecznie zachęcam Państwa, żeby zostać po seansie na dyskusję. Jeśli będziecie mieć pytania, wątpliwości, chcecie się pokłócić ze mną albo z Kenem Loachem, to bardzo chętnie w jakiś sposób mniej bardziej metaforyczny w tej dyskusji go przywołamy. Natomiast na sam koniec, oczywiście bibliografia. Kłaniam się nisko Karolinie Kosińskiej, która jest w zasadzie ekspertką, jeśli chodzi o Kena Loacha, Mike'a Lee i realizm społeczny Wielkiej Brytanii. Jeśli chcą Państwo takiego najlepszego wyimku jej twórczości, to polecam tekst Po czyjej jesteś stronie? Ken Loach jako autor i nie autor. Ten tekst, który ma bodajże kilkanaście stron, jest bardzo, bardzo dobrze opowiada o samym Kenie Loachu, ale też wprowadza w zjawisko realizmu społecznego, najważniejsze hasła, zjawiska, historia i tak dalej. Jeśli się tam nie zawiera, to przynajmniej odsyła do dalszego poszukiwania. Można go znaleźć na serwisie Akademia Edu. Jeśli ktoś z Państwa ma tam swoje konto, można je bardzo łatwo założyć. Ten tekst jest do darmowego pobrania. Jeśli Państwu się to nie uda albo nie chcecie zakładać konta, serdecznie zapraszam do pisania do mnie na mój adres. Ja ten tekst mam i w związku z tym, że on jest w domenie otwartej, to można z niego korzystać i oczywiście czytać, czerpać wiedzę. Kolejny punkt, bardzo zapraszam, kto z Państwa ogląda telewizję, tudzież ma Ale Kino Plus, to w niedzielę, najbliższą niedzielę o 17.55 będzie wyświetlany, moim zdaniem, bardzo dobry film dokumentalny o Kenie Loachu. Nowy film, Życie i filmy, Ken Loach, Życie i filmy, taki jest tytuł, w którym też jest bardzo dobrze opowiedziana historia o samym życiu, twórczości Kena Loacha, też o jego rodzinie, o jego jakimś podłożu społecznym, politycznym, które go ukształtowało w taki, a nie inny sposób. Jeśli ktoś woli oglądać filmy wcześniej, ma w ten piątek czas, to o 9.30 też na Ale Kino Plus będzie można ten film zobaczyć. Ja go niestety nigdzie nie mam dostępnego, więc go też Państwu nie udostępnię. Sam kiedyś złapałem go w telewizji, a warto zobaczyć. I na koniec taka łyżka dziegdziu w tym całym miodowaniu Kena Loacha. Ken Loach jest zatwardziałym socjalistą, można powiedzieć. Nie zmienia swoich poglądów od lat. Popierał bardzo często Partię Pracy, nawet do niej należał przez jakiś czas, czyli opozycyjną wobec torysów Partię Wielkiej Brytanii. Założył też swoją partię w 2013 roku, też lewicową. Natomiast w ostatnich wyborach mocno popierał Jeremy'ego Corbyna, nakręcił nawet jego reklamówkę wyborczą dostępną na stronie Partii Pracy, tudzież na YouTubie, więc można zobaczyć, jak Ken Loach sprawia się w roli propagandysty, to jest znak zapytania. W każdym razie do tej pory pozostaje aktywny na scenie politycznej, ale przełom lat 80. i 90. to był chudy okres w jego twórczości. Dosyć też tragiczny, bo w wypadku samochodowym stracił swojego syna. Nawiasem mówiąc, ma oprócz tego syna, którego stracił, ma jeszcze jednego syna, który też poszedł w ślady ojca. Ma i dwie córki, jedna z nich też poszła w ślady ojca i też jest filmowcem, dokładnie dokumentalistką. Natomiast w związku z tym, że były to chude lata, czy chudy moment w jego twórczości, czy w jego życiu zawodowym w ogóle, Ken Loach popełnił to. I teraz bardzo poproszę o fragment filmowy.
This one.
Yeah, looks nice.
I'm not sure. What about these?
I like them if you like them.
What's wrong with you?
Nothing, I'm just hungry, that's all.
You're always hungry, you are.
Which would you think if I had high shoes? I'm, you know, sort of.
You like that?
I do like it, but
well,
do you?
Well, let's have that. I love it, really. Honestly,
he's
really
driving me mad.
Well, look. Big Mac. I'll have a Big Mac, please.
100% beef, 100% big. Sometimes only a Big Mac will do.
If you get a milkshake, I can have some of it.
No, 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 the choice is yours.
What do you think?
Scenariusz i reżyseria Ken Loach. Tak jest. Ken Loach mówi, że są dwa wydarzenia w jego życiorysie, w jego twórczości, w jego życiu całym, których bardzo, 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 bardzo się wstydzi. Pierwsza z nich to moment, w którym jako licealista zagłosował na Torysów, a drugi moment to, kiedy stanął przed wyborem. Albo sprzedajemy swój dom rodzinny i szukamy jakiegoś mikroapartamentu, albo biorę zlecenie i kręcę reklamówkę dla McDonald'sa. Widać, co zwyciężyło. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. Oczywiście Ken Loach do tej pory uważa, że jest to rysa na jego twórczości. Żeby było jeszcze gorzej, nakręcił na tę reklamówkę dla Nestle w tym okresie, więc dla dwóch wielkich krwiożerczych korporacji, które zjadają nasz świat. Pozdrawiam Nestle. Ale odgryzł się w jakiś sposób McDonald'sowi. W 2005 roku nakręcił wcześniej już film telewizyjny w latach 97 roku, jeśli dobrze pamiętam, ale rozszerzoną wersję, tą, którą znamy najlepiej, nakręcił w 2005 roku film McLiebel. McLiebel się pisze, McLiebel się pisze. Film, który był dedykowany, film dokumentalny, dedykowany sprawie, słynnej sprawie Wielkiej Brytanii, kiedy aktywiści Greenpeace London, nie mylić z tym Greenpeace'em ogólnoświatowym, wystąpili, znaczy McDonald's wystąpił przeciwko nim o zniesławienie. Oni rozdawali ulotki mówiące o tym, jak to McDonald's eksploatuje pracowników, środowisko i tak dalej. I to była słynna sprawa, która się ciągnęła przez mniej więcej dekadę i zakończyła się częściowym sukcesem dla Greenpeace London, nie mieli z Greenpeace'em ogólnym, organizacją bardzo niewielką de facto, skromną. To był proces nazywany pojedynkiem Dawida z Goliatem. I Ken Loach, odgryzając się McDonaldowi albo odgryzając się Kenowi Loachowi z 1990 roku, współtworzył ten dokument z 2005 roku. Bardzo Państwu dziękuję. Teraz zapraszam na 15-minutową przerwę. Zachęcam do zostania też po filmie na dyskusji.